gościem poranka wnet jest pan Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Warszawscy radni PO nie chcą uchwały o Janie Pawle II, o co chodzi?
Wczoraj na posiedzeniu Rady Warszawy złożyliśmy wniosek o upamiętnieniu 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Dzisiaj przypada rocznica tej pielgrzymki. Jednocześnie łącząc to z nadchodzącą datą pierwszych niepełnych, wolnych wyborów, ale łącząc te dwie daty, chcąc no też dość koncyliacyjnie, podchodząc do wszystkich radnych z projektem tego stanowiska. Rzecz w tym, że radni Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej odrzucili zapis o, zaproponowali właściwie swoją wersję o Janie Pawle II, odrzucili zapis o Solidarności. Jest tylko 4 czerwca, nawet nie ma nic o tym, że były to niepełne wolne wybory, nie ma czegoś takiego jak niepełne wolne wybory, ale, no, ale przyjmijmy, że było to otwarcie na jakąś wolność. Nie ma tego. Nie ma jest wymazywanie Jana Pawła II, jest wymazywanie Solidarności. W kontekście tego, kto był pierwszy na listach w Warszawie z tak zwanej koalicji europejskiej, czyli pan Cimoszewicz, to budzi największą trwogę, a także w kontekście tego, co się stało 12 godzin po głosowaniu nad tym stanowiskiem, czyli odrzucenie przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał o nadaniu nazw ulicy Danuty Siedzikówny Inki, Grzegorza Przemyka i Stanisława Pyjasa.
Ale jakie argumenty przy okazji tej uchwały padały z ust radnych Platformy Obywatelskiej?
No trzeba powiedzieć, że rzeczywiście argument był poważny, brzmiał następująco. No nie tylko wizyta i w ogóle Jan Paweł II wpłynął na wolność w Polsce, ale były rozliczne strajki, rozliczne ruchy na przestrzeni pomiędzy 45 rokiem a 89. No, nikt o zdrowych zmysłach nie może powiedzieć, że były strajki, były różne ruchy wolnościowe, ale Jan Paweł II miał takie samo, obecność Jana Pawła II, to, że Polak został papieżem, ma takie samo znaczenie jak jakikolwiek inny strajk, bo dobrze wiemy o tym, że przecież gdyby nie to, że na tronie Piotrowym zasiadł Polak, gdyby nie to, że był nim Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, to te zmiany by się dokonać po prostu nie mogły w całym bloku komunistycznym.
Nie byłoby wolności, nie byłoby Solidarności, nie byłoby też Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Czy wszyscy radni Platformy Obywatelskiej głosowali jednomyślnie? Czy to była dyscyplina partyjna?
Bardzo jednomyślnie, bardzo dyscyplinarnie pod dyktando swojego szefa klubu Jarosława Szostakowskiego. To mimo wszystko jest to wciąż zaskakujące, ponieważ i tak spotykaliśmy się z próbami wymazywania wielkiej historii z naszych kart przez większość w Radzie Warszawy. Oczywiście nie ma mowy o dekomunizacji. No ale odrzucenie, wykreślenie w ogóle słów, homilii Jana Pawła II, tych najsłynniejszych słów, tego wezwania, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi, one również zostały wykreślone.
Ale co za taką pana zdaniem postawą stoi?
Gdybym miał to przymierzać do postaw politycznych Platformy i Nowoczesnej, to pewnie jeszcze większy skręt w lewo niż no, miało miejsce czy w ostatniej kampanii. To jest kontynuacja ataku na Kościół, z którą mieliśmy do czynienia nie tylko w ostatnich tygodniach, bo to się dzieje od wielu miesięcy, a nawet lat. Więc tak, rzeczywiście jest to próba wymazania roli kościoła z historii Polski.
Ale czy na posiedzeniach Rady Warszawy jest dyskusja, są argumenty, czy też jest postawa większościowa, czyli przegłosowywane są wszystkie rzeczy, o których zdecyduje prezydent Warszawy czy szef klubu radnych Platformy?
Bardzo często jest używana ta formuła wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji. Oczywiście większość w Radzie Warszawy jest na tyle znacząca, że bo jest to 41 głosów w stosunku do 19, że mogą sobie na to pozwolić i bardzo często korzystają z tego narzędzia. Tragiczne, jednocześnie smutne jest to, że no właściwie nie mają żadnych świętości. I to sformułowanie nie ma żadnych świętości doskonale pasuje do tej sytuacji.
A czy radni Prawa i Sprawiedliwości nie mogą samodzielnie podjąć jakiejś uchwały dotyczącej upamiętnienia wizyty świętego Jana Pawła II w Warszawie?
No, była taka próba właśnie wczoraj, natomiast samodzielnie jest to niemożliwe, nie mając większości. Warszawa jest, tak to trzeba nazwać, Warszawa jest opanowana przez tą myśl lewicową, a nawet można powiedzieć komunistyczną, bo przecież nikt tak nie walczył z Kościołem jak komuniści i doskonale się wpisuje w to w tej chwili większość w Radzie Warszawy, a zatem no, indywidualnie niestety, czy też z naszymi 19 głosami nie da się tego przeprowadzić.
Inka, Pyjazd i Przemyk, dlaczego nie zasłużyli na ulicę, albo kiedy Rada Warszawy pochyli się nad tym postulatem, żeby dostali swoją ulicę i swoje upamiętnienie?
Jak państwo wiedzą, historia dekomunizacji w Warszawie jest długa i skomplikowana, ale ten ostatni rozdział to jest propozycja pana prezydenta Trzaskowskiego, aby pozostawić 6 ulic, które zaproponował wcześniej wojewoda. I to właśnie były ulice Inki, Pyjasa, Przemyka, Koru, Zbigniewa Romaszewskiego i bohaterów kopalni Wujek. Zostały zgłoszone do porządku obrad 3 na wczorajszej sesji, czyli Pyjasa, Przemyka i Inki. Były protesty, a nawet petycja 300 mieszkańców przeciwko ulicy Inki i na to zareagował pan prezydent. To był dla niego argument, żeby zdjąć z porządku obrad te 3 ulice. Zapowiedział, że zrobi to w przyszłym tygodniu, ale na przyszłej sesji, że ta sprawa wróci. Natomiast muszę przyznać, że osobiście w to nie wierzę.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy, był gościem Poranka.
Bardzo dziękuję.
Na zegarze godzina 7:22. Przy telefonie Michał Karnowski, publicysta, dziennikarz Tygodnika w Sieci, portalu W Polityce oraz Telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam naszych słuchaczy.
Czy udało się już złożyć nowy numer Tygodnika w Sieci i co jest na jego okładce?
Ja rozumiem, że redaktor Skowroński nawiązuje do rzeczywiście procedury kończenia tygodnika, numeru na kolejny tydzień. Tak już nam się prawie udało. Myślę, że może jeszcze dzisiaj jakieś drobne takie korekty wynikające z spojrzenia chłodnego, ale coś na okładce to jeszcze chwilę poczekajmy, bo pamiętajmy, że konkurencyjne tygodniki się też w tych godzinach czy w tych dniach zamykają, więc może poczekajmy jeszcze. Także będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie.
A co tam pisze Sygnalista?
A to nie wiem, bo to Sygnalista to jest zewnętrzny byt, ale ja myślę, że na pewno donosi o tym, co się dzieje, tak? Bo to taka jest trochę rola Sygnalisty, żeby taki napisać osobisty list do czytelnika i powiedzieć pewne rzeczy, których inni powiedzieć nie mogą, czy się boją, czy które uważają za politycznie niepoprawne. Myślę, że teraz, powiem tak, taką główną myślą Sygnalisty, głównym przekazem Sygnalisty jest pewnie takie pytanie, czy za kolejne 4 lata nasze dalej będzie sytuacja, w której na przykład na prawicę pada ponad połowa głosów, a jednocześnie we wszystkich właściwie sferach, bardzo często to jest już w szkole, na pewno na uniwersytecie, na uczelni wyższej, w mediach to już nie ma o czym mówić, często w biznesie człowiek o poglądach konserwatywnych, człowiek głosujący właśnie na tą prawicę, czyli ta ponad połowa, biorąc pod uwagę na przykład ostatnie wybory, no czuje się mniejszością, a to jest wariant optymistyczny, bo bardzo często czuje się po prostu prześladowany. I moim zdaniem to jest dowód na to, że mamy coś nie tak jest, że coś nie tak jest z naszą demokracją, że jest ona jakoś wykoślawiona, że nasze pełne pogardliwe spojrzenia na przykład na Amerykę Łacińską może nie są uzasadnione, bo jest jakiś przechył, jakaś nierównowaga, która nie znajduje uzasadnienia. Powtarzam, dostęp ponad połowy głosujących w ostatnich wyborach do zasobów społecznych, gospodarczych jest jakoś dramatycznie niski. I tu myślę, że to jest jakieś wielkie wyzwanie, gdyby się zdarzyła, tak, na kolejną kadencję obozu patriotycznego, żeby to wyrównać. Tak być nie może. Trzeba wyrównać warunki gry. Nie może być tak, żeby ludzie o poglądach konserwatywnych byli na przykład prześladowani na uczelniach wyższych. No to nawet profesora Zybertowicza spotkało. A ja znam iluś młodych ludzi, którzy chcą zrobić doktorat, którzy chcą pójść ścieżką akademicką i mają takie poczucie, że to jest zamknięte, jeżeli ujawnią swoje poglądy, jeżeli się odważą powiedzieć, że szanują wizerunek Najświętszej Maryi Panny. No, myślę, że tak być nie może. To moim zdaniem to jest główna myśl sygnalisty w tych dniach. Ale zobaczymy w poniedziałek, odsyłam do tygodnika sieci.
Czy choćby wypowiedzą swoje zdanie na własnym profilu na Facebooku, tak jak Zofia Klepacka, jest duża akcja, nas reprezentujesz, bo jest grupa ludzi, którzy chcieliby, żeby Zofię Klepacką pozbawić medali, ale do tego, żeby nie startowała w kadrze polskiej, dlatego że pisała, że po prostu nie życzy sobie, żeby jej dzieci były ideologizowane w szkole.
No tak, ale tutaj powiem Państwu, może nie, pewnie nikt jeszcze o tym nie wie, no bo się trudno to jakoś ogłaszać jako sensację, ale w środowisku żeglarskim była jakby druga strona tego medalu, bo jakieś panie aktywistki właśnie tych środowisk prohomoseksualnych w pewnym momencie pojawiły się wśród różnych grup młodzieży żeglującej, takiej już nastoletniej bardziej, i poprzebierały tę młodzież bez zgody rodziców, to są jeszcze osoby nieletnie, w takie koszulki właśnie nie dla tam jakiejś segregacji, nie, prawda, jesteśmy tolerancyjni, nie jesteśmy tęczowi. I tutaj nie było żadnej dyskusji. Znaczy, ja rozumiem, że w tę stronę można, tak? Znaczy, można wchodzić właśnie gdzieś w świat sportowy i robić taką homopropagandę. Pani Zofia Klepacka nie może powiedzieć tego, co myśli i co sądzi. Ja myślę, że ona trochę świadomie poszła na takie starcie, ale chyba nam takich ludzi też trochę brakuje, którzy pokazują, że mocno wbijają sztandar i chcą tutaj stać się po stronie prawdy. Na chwilę. Jesteśmy w trochę specyficznej sytuacji, bo mocny, jednoznaczny wynik wyborów, chyba w obronie też właśnie wiary chrześcijańskiej, no znowu schłodził głowy, tak? Ta ofensywa antykościelna się na chwilę zatrzymała.
Chociaż nie w Warszawie, bo radni Platformy Obywatelskiej nie zgodzili się na uchwałę upamiętniającą pierwszą wizytę świętego Jana Pawła II w Polsce.
No zgoda, ale już też przy chłodniejszych głowach, tak? No już tam pani Diduszko, rozumiem, że powstrzymała się na chwilę w imię kampanii od jakichś komentarzy obelżywych, ale jest jakiś realny problem. Moim zdaniem nie może być tak dalej, że my tylko w wyborach raz na jakiś czas się liczymy, a poza tym to można nas wszystkich po głowie, można nas wszystkich traktować jako osoby drugiej kategorii, trzeciej kategorii. Iluś ludzi wiem, że uprawia dwójmyślenie, no co innego sądzi, co innego mówi w swoich środowiskach, czy w tych miejscach, które mają realną władzę. Moim zdaniem trzeba tutaj coś rzeczywiście zmienić, a pani Klepackiej należą się, myślę, że wyrazy naszego wsparcia, naszego szacunku. Jest mistrzynią i ma prawo mówić, co uważa. Zresztą każdy ma prawo mówić, co uważa. No, wydaje mi się, że doszliśmy do jakiegoś punktu, w którym nasza wolność się waży i każdy chyba powinien mieć tego świadomość.
A jak twoim zdaniem wygląda krajobraz po wyborczej bitwie?
Oj, on jest niezwykle ciekawy, on jest naprawdę interesujący i jeszcze nie do końca rozstrzygnięty. No na pewno trzeba powiedzieć jasno, tak, mimo tych wszystkich zastrzeżeń, że to nie jest pewne ostatecznie, że się wiele może zmienić, że jak się ludzie zdemobilizują, to wszystko może się odwrócić, ale na pewno można powiedzieć, że obóz Jarosława Kaczyńskiego jednak no, otworzył sobie szeroko drzwi do kolejnej kadencji wyborczej. Każdy, kto trochę zna się na polityce, rozumie, że pewne konsekwencje 26 maja są jakby jednoznaczne i nieuniknione. I tutaj no, rzeczywiście, jeśli nic się złego nie wydarzy, jeśli nie będą popełniane jakieś błędy fundamentalne, to możemy mówić, że jesienią najprawdopodobniej nastąpi reelekcja obozu Jarosława Kaczyńskiego, Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o możliwość sprawowania władzy w kraju. I z drugiej strony na pewno można powiedzieć, że Donald Tusk poniósł dużą klęskę, przymknął sobie mocno drzwi. Nie mówię, że zamknął świadomie, bo tego nigdy nie można rozstrzygać, ale przymknął sobie mocno drzwi do krajowej polityki, do powrotu. No a koalicja zmontowana przez Grzegorza Schetynę poniosła spektakularną klęskę i chwieje się, tak? I jest pytanie, czy ona dalej przetrwa. To jest moim zdaniem jeszcze nierozstrzygnięte. Tam walczą różne ze sobą siły, różne emocje, różne interesy. No na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe musi w tej chwili wybierać pomiędzy trwaniem jako samodzielny byt polityczny, co jest ryzykowne i co jest trudne, bo wolność zawsze jest trudna i zawsze jest kosztowna, no ale to wymagałoby wyjścia z tej koalicji europejskiej, a interesem jakiejś garstki przywódców obecnych, którzy no, w ramach koalicji europejskiej, bez względu na to, czy mają poparcie jeszcze w swoich środowiskach, czy nie, mogą uzyskać mandaty na kolejną kadencję w polskim Sejmie. No to jest na przykład wybór, który będzie ważny. Waży się, co zrobi pan Biedroń. Jest pod dużą presją, żeby do obozu dołączyć, ale chyba już poczuł, że to trochę pachnie pogrzebem, prawda, że ta koalicja europejska to może jest taki karawan w czarnych barwach i chyba pójdzie samodzielnie i chyba moim zdaniem będzie musiał się pobić trochę mocniej nawet z Platformą Obywatelską, jeśli chce ten wynik poprawić, bo tam przecież są jego wyborcy, on musi się od nich odróżnić. Tu się zatem sporo dzieje, no na pewno ten krajobraz jest optymistyczny dla tych ludzi, którzy są przejęci Polską, którym zależy na tym kraju, którzy chcą, żeby młodzież była wychowywana do życia tu, a nie do wyjazdu na emigrację, którzy chcą, żeby majątek narodowy był w rękach polskich, którzy chcą, żeby nasze wartości, nasz łańcuch pokoleń był uszanowany, nie został przerwany, żeby ta więź z poprzednimi pokoleniami historyczna i ta więź duchowa poprzez naszą religię nie została zdemolowana. To są optymistyczne, dobre wnioski, ale oczywiście, jeżeli ktokolwiek siądzie na laurach i uzna, że już się poskładało, popełni błąd. Obóz ten celebrycko-establishmentowy wydaje się być mocno pogubiony i wysyłał w tych pierwszych godzinach po wyborach takie sygnały, że no tej pogardy wobec ludzi zwykłych było jednak za dużo, że musimy szanować także być może chrześcijan. To rewolucyjna teza jak na, prawda, 30 lat po upadku komunizmu, ale ja przestrzegam, bo to już widać, że to było chwilowe, to znaczy to jest jakaś taka reakcja, która była odreagowaniem. Natomiast oni nic innego nie umieją. To znaczy, jeżeli by ten obóz zrezygnował z takiego tonu wyższości, pouczania Polaków, z tonu budowania właśnie tego napięcia na linii my, establishment, lepszy, mądrzejszy i oni, wieśniaki prymitywne, a do tego jeszcze, prawda, budujący jakoś reżim autorytarny, te wszystkie polexity, te wszystkie kłamstwa, które zajmowały nam czas przez prawie 4 lata, jeśli oni by z tego zrezygnowali, to tam niewiele zostaje. To tam po prostu nic innego nie ma. Więc moja teza jest taka, że nie mogą zrezygnować i kolejna kampania wyborcza będzie podobna do tej, którą mieliśmy. Znaczy tu się za wiele nie zmieni, jest za mało czasu, żeby cokolwiek przestawić. W kategoriach politycznych to te tankowce płyną. Skręt o pół stopnia, czy o jakiś nawet niewielki kąt wymaga tak wielkiej pracy i tak ogromnej operacji, że biorąc pod uwagę, że jeszcze przed nami są wakacje, a potem wrzesień, który też jest trudny dla polityków, bo ludzie są zajęci szkołą i takimi sprawami codzienności, no chyba tu się nic nie może już zdarzyć, wydaje mi się, że ta koalicja europejska pewnie się jakoś przemaluje i pójdzie i będzie też budowała taki sam konflikt, jak budowała poprzednio, a obóz Zjednoczonej Prawicy też tutaj za wielkiej korekty nie wykona, więc będzie powtórka, moim zdaniem, jesienią.
A powiedziałeś o tym, że jest jakaś refleksja po drugiej stronie sceny politycznej, czyli po stronie Koalicji Europejskiej, to taki wpis Magdaleny Filiks z Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji, czyli SKOD-u. Fragment zacytuję. Liderka KOD zwróciła uwagę, że wyborcy opozycji nie znają zwyczajnych problemów zwyczajnych ludzi w zwyczajnym świecie. Tak pięknie mówicie o godności, o wykluczonych, o mniejszościach. Słucham od kilku lat tych aktywistów społecznych, tych walczących o prawa kobiet i mam wrażenie, że to jest jakiś cholerny teatr. Warto z tym wpisem się zapoznać. A na zakończenie naszej rozmowy, co wiesz o rekonstrukcji rządu? Kto będzie kim w nowym, właściwie w nowym rządzie premiera Morawieckiego?
No tutaj różne oczywiście krążą nazwiska i wydaje mi się, że te decyzje jeszcze nie zapadły. Jeszcze jest naprawdę trochę czasu, tam się pewnie wykuwają. Czasami to są jakby oczywiści następcy, którzy byli zastępcami albo ludzie, którzy krążą gdzieś w pobliżu, ale według mnie będzie też sporo niespodzianek, dlatego że i będzie to dość szeroka rekonstrukcja. Znaczy mówi się o 9, 10 nawet ministrach. To jest dla rządowej ekipy zawsze dobry moment, żeby wysłać taki impuls energetyczny, żeby trochę odświeżyć swój wizerunek, pewne rzeczy poprzekładać, to co nie działało zmienić i dlatego myślę, że to będzie też tak trochę kampanijne, no nie chcę powiedzieć, że pod kampanię, ale że to będzie wykorzystane jako pokazanie właśnie, że ten obóz ma duże zasoby kadrowe, że jest obozem, który potrafi wysyłać nowe takie kulki energetyczne, nowe strumienie, prawda, które budzą zainteresowanie ludzi, które dają nadzieję na dobre zmiany, na jeszcze lepszą politykę. Także spodziewam się właśnie czegoś, co będzie trochę niespodzianką, stąd trudno dzisiaj przewidywać i trochę takim no, jeszcze podkreśleniem pewnych dobrych tonów, które tutaj do tej pory zafunkcjonowały. Trzeba powiedzieć jasno, ta kampania była ogromnym zwycięstwem, także osobistym Jarosława Kaczyńskiego. To on pociągnął ten obóz. To jest fundamentalny wniosek, że on potrafi wygrywać wybory jako taki frontman. No i teraz przypomnijmy sobie, ilu komentatorów także na prawicy twierdziło, że to niemożliwe, że to musi być zawsze jakaś zasłona, że ten lider nie ma zdolności wygrywania. Ja zresztą myślę, że tak naprawdę też niektórzy komentatorzy, czy niektóre siły na prawicy też są przegrane, bo wszystkie ich tezy o szklanym suficie, wszystkie ich tezy o tym, że trzeba iść do jakiegoś mitycznego centrum, że trzeba swój program ukrywać niemalże przed wyborcami, to wszystko się rozsypało. Dlatego ta kampania była naprawdę fundamentalna. O tym właśnie piszemy w tygodniku sieci dość mocno i polecam Państwu w poniedziałek wydanie, bo ona obaliła bardzo wiele mitów. Ona myślę, że zmienia polską politykę na dłużej.
Powiedział Michał Karnowski, publicysta, dziennikarz Tygodnika w sieci, portalu W Polityce oraz Telewizji w Polsce.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:37.